Ślady Pegaza.
W śladach Pegaza gości dzisiaj pani Dorota Rudzka-Marmaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historyczka i krytyczka sztuki, kustosz w dziale sztuki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ale także autorka, redaktorka publikacji, o której będziemy rozmawiać, Galeria Dąbskich, wydawnictwo jubileuszowe z okazji 90-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. To jest książka imponująca, publikacja efektowna, należy do kategorii ksiąg, które przede wszystkim się ogląda i chłonie wzrokiem. My rzadko w śladach Pegaza mówimy o tego typu publikacjach, niesłusznie skądinąd. Spowodowanie takiej książki to jest moim zdaniem naprawdę wielka sztuka, wymaga wielkiej erudycji, no i tutaj wszystko się spotyka. Zaczynam od dobrych słów, bo wydaje mi się, że ta książka na to absolutnie zasługuje.
Bardzo dziękuję w imieniu swoim i w imieniu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Właśnie o taką publikację nam chodziło, o wydawnictwo jubileuszowe, o wydawnictwo albumowe, które z jednej strony będzie takim kompendium wiedzy, całościowo potraktowaną publikacją Galerii Dąbskich. Pierwszy raz ukazane zostały wszystkie obrazy, wszystkie dzieła sztuki, które w Galerii Dąbskich w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie się znajdują.
Do tego wszystkiego jeszcze w dużym formacie, więc też wielka przyjemność patrzenia na te obrazy.
No tak, no bo jak jest większy format dzieł sztuki, dobrej jakości, to zawsze jest to większa przyjemność oglądania, czytania i powracania do takiej książki, chociażby tak na chwilę, żeby jakiś konkretny obraz przejrzeć.
No i jednocześnie jest to zwrócenie uwagi na bardzo ważny zbiór dzieł sztuki. Często jednym tchem mówimy, jeżeli czymś w dziale sztuki malarskiej szczyci się Rzeszów, to Galeria Dąbskich absolutnie do tych znaków należy.
Bez wątpienia. Jest to galeria rozpoznawalna nie tylko u nas w regionie, bo jest oczywiście najlepszą galerią malarstwa europejskiego na terenie Polski południowo-wschodniej, ale jest jedną z nielicznych galerii, które malarstwo europejskiego, które w ogóle się zachowały. No dobrze, nie liczymy tutaj muzeów narodowych, czy nie liczymy tutaj Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, ale co by nie powiedzieć, jak chodzi o muzea naszej rangi, Muzeum Okręgowego, to jest to bez wątpienia galeria, która jest jedną z najlepszych w Polsce.
Powiedzmy o tej kolekcji, bo wszystko zaczyna się od Łukasza Dąbskiego, który miał po prostu taki kaprys, by gromadzić, kolekcjonować, zbierać, kupować, ba, a potem udostępniać. Ten piękny gest społeczny też wydaje mi się szalenie istotny. Mówimy o drugiej połowie XVIII wieku.
Tak, o drugiej połowie XVIII wieku, a dokładnie to raczej ostatniej ćwierci XVIII wieku. Skoro Łukasz Lubrańca-Dąbski, sekretarz stanów galicyjskich, rodzi się w 1851 roku, trzeba tak policzyć, że osiągając wiek dojrzałości około 20 lat, 25, to już jest ostatnia ćwierć XVIII wieku, więc śmiem przypuszczać, że wówczas jako miłośnik sztuki zaczął gromadzić malarstwo i książki. Ten zbiór się powiększał z czasem i stało się to doprawdy jego życiową pasją.
To wszystko dzieje się we Lwowie, od razu powiedzmy.
To wszystko dzieje się we Lwowie. Łukasz z lubością gromadzi malarstwo. Szczęśliwie ten zbiór zostaje wzbogacony przez dar Anny Stytnerów, księżnej lotaryńskiej, która przekazuje po swoim ojcu kolekcję malarstwa europejskiego, a do tego wszystkiego jeszcze księgozbiór bardzo bogaty.
Czy wiemy, dlaczego Anna Stytnerów-Lotaryńska tak postanowiła uhonorować Łukasza Dąbskiego? To tajemnicza historia.
No trochę tajemnicza, coś tam o tym wiemy. W dokumentach się zachowało, że faktycznie Łukasz Lubrańca-Dąbski przyjaźnił się z Anną Stytnerów, księżną lotaryńską, pomagał jej w sprawach spadkowych, sprawach majątkowych, a znowu Anna Stytnerów słynęła z tego, że lubiła obdarowywać ludzi, którzy ją otaczali, różnego rodzaju darami, przedmiotami. Być może to było przyczyną, że w ramach wdzięczności przekazała mu tą kolekcję, być może chciała wzbogacić jego kolekcję, bo uznała, że jest tak wartościowa i właściwie te rzeczy powinny do niego trafić. A czy był tam jakiś wątek romansowy? Haha, tego już nie wiemy i nie sądzę, żebyśmy się dowiedzieli, chyba że ktoś odkryje jakieś pamiętniki, tak jak szkicownik Van Gogha po 100 latach, no albo właśnie, jeszcze dalej, no to być może kiedyś się dowiemy.
I rzeczywiście ten zbiór jest niezwykle imponujący. Co więcej, prezentowany publicznie we Lwowie wzbudza zachwyt. No to jest poważna ilość obrazów. 283, tak?
Tak, no to jest bardzo pokaźny zbiór. Dzisiaj mamy w muzeum 163 obrazy. Jest
wydaje
to
nam się,
naprawdę
jest to
wspaniała kolekcja.
Ilość, tak.
Tak. Nie jest nawet całkowicie prezentowana na ekspozycji, bo nie mamy takich przestrzeni wystawienniczych. A 283 obrazy plus księgozbiór, ha, to jest nie lada gratka.
I to wszystko prezentowane w domu, w kamienicy.
To wszystko prezentowane, tak, w domu, w kamienicy. Łukasz Lubrań-Zadomski postanowił te swoje obrazy prezentować, żeby wszyscy, którzy będą chcieli, mogli te dzieła zobaczyć i podziwiać. No i faktycznie tak było, że przyjeżdżali do niego nawet ludzie z terenów bardzo odległych i oglądali te dzieła sztuki, chwalili je. W pewnym momencie ta kolekcja uchodziła za najlepszą i największą kolekcję dzieł sztuki na terenach właśnie Galicji. Zachowały się wspomnienia w pamiętnikach Paska, w utworach Preka, więc to wszystko nie pozostawało bez echa, byśmy powiedzieli. Ukazywały się artykuły w gazetach, więc to wszystko było zauważalne i to wszystko było bardzo doceniane.
To są lata 1820-1829. Wtedy ten szczyt zainteresowania kolekcją Łukasza Dąbskiego jest największy. No ale kolekcjoner zmarł w 1824 roku. No i tutaj zaczyna się jakby następny etap historii tej kolekcji. Co z nią zrobić? Gdzie ona powinna być prezentowana? Czy powinna być wzbogacona? Jak się zająć taką olbrzymią ilością obrazów? To wcale nie jest proste.
Oj, na pewno nie jest proste. I to potrafi być tak samo jak błogosławieństwem, jak i przekleństwem dziedziczenie takiej kolekcji.
Tak zresztą się okazało.
Tak się właściwie okazało, tylko co dalej z tym zrobić, żeby mądrze pokierować? Co dalej zrobić z kolekcją, która ma swoje prerogatywy w testamencie zawarte? Że kolekcja ma służyć dobru publicznemu.
Czyli ma być udostępniana.
Tak, pro publico bono ma być pokazywana, ma być udostępniana i co więcej, ma nie być rozproszona. Więc wyprzedaż nie wchodzi w rachubę, trzeba ją pokazywać.
Co na to spadkobiercy? Bo przecież mijają lata, pokolenia, pojawiają się kolejni Dąbscy albo spadkobiercy Dąbskich. No i w pewnym momencie to wszystko też jakoś nagle odnajduje się w Rzeszowie.
Spadkobiercy z pokorą wykonują wolę testatora. Dobre geny, dobre wychowanie.
Lojalność.
Lojalność względem rodu, względem przodków. No i robią to, co zostało nakazane. Już za życia w mieszkaniu Łukasza Dąbskiego pomieszkiwał jego krewny Tomasz Dąbski i zajmował się tą kolekcją zarówno za życia, gdy Łukasz był dosyć schorowanym już w podeszłym wieku człowiekiem, jak i po jego śmierci. Po śmierci faktycznie ta kolekcja jest jeszcze wystawiona w mieszkaniu, ale później no, najwyższy czas coś z tą kolekcją zrobić. Utrzymanie tylu dzieł sztuki to jest nie lada wyzwanie. Po pierwsze, lokale, które muszą ku temu służyć, a po drugie dbanie o stany zachowania, o konserwację tych dzieł sztuki. To nie jest takie wszystko proste, jakby nam się wydawało, że ktoś dziedziczy kolekcję. Oczywiście. Obrazy są nietknięte latami. Ząb czasu ich nie dotyka. Nie łuszczą się warstwy malarskie.
Ba, mówimy o dziełach, które powstały w XVII, niektóre nawet w XVI wieku.
Dokładnie tak, czyli te obrazy same z siebie już być może wtedy wymagały konserwacji. Więc no cóż robi dalej Tomasz? Tomasz zabiega o to, by te obrazy gdzieś przekazać, by te obrazy były należycie wystawiane jak przystało. Więc zwraca się do Ossolineum, gdzie chce przekazać te obrazy w depozyt. Wchodzi faktycznie w dialog z ówczesnym dyrektorem. Wszystko idzie ku temu, żeby te obrazy trafiły tam na ekspozycję. Tak się trochę niefortunnie dla tej kolekcji złożyło, zresztą nie pierwszy raz, jak się później, pierwszy raz, ale nie ostatni, jak się później okazało. Obrazy zostają przekazane do Ossolineum w depozyt, nawet bez podpisania jakichkolwiek deklaracji. Okazuje się, że wówczas Ossolineum przechodzi remont, przechodzi przebudowy i nie ma za bardzo miejsca, żeby te obrazy pokazać.
Czyli taki kłopotliwy prezent.
Niby prezent, niby radość, a jak chodzi o konkrety, to zaczynają się przysłowiowo tworzyć schody. Obrazy trafiają, zostają tam faktycznie wyeksponowane. Na początku są eksponowane w tak zwanej sali na górze, tak jest zapisane w archiwaliach, a profesor Gębarowicz w swoich notatkach mówi, że to było pierwotnie pomieszczenie dla dyrektora galerii. I tam zostają obrazy przez pewien czas eksponowane.
Oczywiście mówimy o maleńkim fragmencie, bo jeżeli pomyślimy o prawie 300 obrazach, które powinny zająć ściany ekspozycyjne, no to to są setki metrów.
W sam raz porządne, duże tak, muzeum.
Tak, jedno. Muzeum dla jednej kolekcji. No, Zakład Narodowy Ossolineum też, jak zauważyłem, z tej korespondencji no wręcz domagał się jednak przekazania na własność tej kolekcji. Ten depozyt jakoś miałem wrażenie, że nie bardzo jest odpowiednim sformułowaniem dla Ossolineum.
Ossolineum wręcz chciało pozyskać te obrazy, nawet chyba nie do końca w sposób taki, jak to wynikało z deklaracji. Dyrektor uważał, że Tomasz Dąbski obiecał mu te obrazy, że zostaną kiedyś przekazane, a takie dokumenty się nie zachowały właściwie, były to ustne przekazy. Do tego nie doszło. Ossolineum zrezygnowało z tej...
I wróciły do Dąbskich.
Wróciły do Dąbskich, ale do kolejnego pokolenia. Tomasz umiera w 1829 roku i dziedziczy te obrazy małoletni Kazimierz, a w jego imieniu sprawuje władzę nad kolekcją i nad dzieckiem jego matka, Tekla Spirytytkiewiczów-Dąbska. I ona koresponduje z Ossolineum, chce przekazać faktycznie te obrazy do Ossolineum. Ossolineum zaś żąda od niej dodatkowo kwot na utrzymanie kolekcji. Ona się oczywiście nie godzi i w początkiem lat 30. te obrazy wracają do Dąbskich.
No i ta wędrówka przenosi się w pewnym momencie do Krakowa, do Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych. Tutaj też przez jakiś czas właściwie gości, znowu wraca do Dąbskich. No i pojawia się w 1900 roku w naszym regionie. Stanisław Dąbski, który jest także właścicielem Rudnej Wielkiej pod Rzeszowem, przekazuje część chyba tej kolekcji ratuszowi rzeszowskiemu.
Na szczęście tutaj w 1900 roku zaczyna się ten bardzo szczęśliwy okres dla Galerii Dąbskich. Galeria Dąbskich trafia do Rzeszowa, do Stanisława Dąbskiego, kolejnego spadkobiercy. Chce tę kolekcję eksponować zgodnie z wolą Łukasza i w 1903 roku faktycznie przekazuje tę kolekcję w depozyt magistratowi miasta Rzeszowa, by ta kolekcja mogła być eksponowana i przez kolejne lata ta kolekcja, te obrazy pokazywane są w ratuszu miejskim.
Potem przez jakiś czas kolekcja także jest prezentowana w otwartym właśnie muzeum, no dziś Muzeum imienia Franciszka Kotuli, a w drugiej połowie lat 50. kolekcja przekazana jest do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, no i tutaj dzisiaj możemy ją podziwiać.
Na szczęście od lat 50. możemy Galerię Dąbskich podziwiać na stałej ekspozycji, w mniejszym lub większym zakresie, w wystawach stałych i wystawach tematycznych. W końcu galeria ma odpowiednie miejsce, odpowiednią ekspozycję. Jest należycie chroniona, należycie dbamy o te obrazy.
Ja myślę też, że jest pięknie eksponowana. Te krużganki klasztoru popijarskiego, myślę, że znakomicie tę kolekcję prezentują. Światło, które pada od strony dziedzińca wewnętrznego, wszystko to sprzyja prezentacji tej kolekcji.
Myślę, że tak. Jest to taka ekspozycja trochę wymuszona, trochę niezobowiązująca, ale w sposób naturalny te obrazy są odbierane. Jest tam światło dzienne, które jest też ważnym elementem w oglądaniu obrazu. Fakt, że może u nas w Polsce raczej obrazy prezentowane są przy sztucznym świetle, ale gdy pojedziemy na przykład do Francji, w dużych muzeach, faktycznie obrazy prezentowane są przy świetle naturalnym. To jest takie bardzo komfortowe dla oczu ludzkich, że te obrazy można w ten sposób oglądać, zupełnie inne barwy się na nich pokazują i świetnie wpływa to na analizę dzieła sztuki, na doznania, jakie możemy mieć, spoglądając na obraz.
Porozmawiajmy o tych dziełach, które znajdują się w Państwa kolekcji. To jest malarstwo renesansowe, malarstwo barokowe, klasycystyczne, malarstwo związane z artystami włoskimi, austriackimi, niemieckimi, flamandzkimi. No właściwie porządny zbiór należący do historii sztuki. Oczywiście być może słuchacze spodziewają się, że opowiemy o malarstwie Michała Anioła, Caravaggia, Rubensa i tak dalej, i tak dalej. Takich nazwisk tu nie ma, co nie umniejsza wartości tej kolekcji.
Naturalnie, że tak. Michała Anioły i Tycjany, Rafaele, to możemy sobie jechać oglądać do Louvre, do Uffizi.
Jeden obraz Leonarda mamy w Polsce, przypominam.
Ależ oczywiście, że tak. Ale no nie u nas w Rzeszowie. Co nie oznacza, że nie mamy świetnych obrazów, które warto zobaczyć. Tak jak pan redaktor powiedział, faktycznie mamy cały przegląd malarstwa europejskiego. Przede wszystkim dominują w galerii obrazy barokowe i tych obrazów jest faktycznie najwięcej. Posiadamy też kopie obrazów renesansowych, barokowych również. Posiadamy również nieliczne przykłady malarstwa klasycystycznego. W sumie jest obrazów 163 i 39 barwionych sztychów, więc bardzo pokaźny zbiór. Niektórzy zarzucają, że jest tutaj spora ilość kopii. Proszę Państwa, to nie jest prawdą. Jest 16 kopii obrazów Rafaela, Tycjana, Rubensa,
Tak. Proszę bardzo.
Ale to nie jest tak, że przeważają tutaj kopie. Jeżeli mamy 163 obrazy, a 16 kopii, no to o czym my tutaj mówimy? Mamy się czym poszczycić. Nie są to też nazwiska, jak niektórzy mówią, że drugorzędnych malarzy. Nie, proszę Państwa. Są tutaj świetne nazwiska, jak Salvador Rosa, jak
Christian Brandt, Johann Brandt.
Dokładnie, jak Manoyer. To są świetni artyści, którzy są wystawiani w najlepszych galeriach sztuki w Europie.
Nie mówię o tym, że byli profesorami bardzo prestiżowych uczelni, Akademii Wiedeńskiej na przykład. Mówię tutaj o Brandtach. No przecież to są znakomici artyści.
To są znakomici artyści austriaccy, którzy stworzyli pracownię pejzażu na Akademii Wiedeńskiej. Byli to bardzo wzięci malarze. Warto przyjść na ekspozycję i zobaczyć te obrazy, które wiszą akurat w pierwszym skrzydle zachodnim muzeum. I od tego zaczyna się właściwie ekspozycja nasza malarstwa europejskiego.
Krajobraz nocny Państwu polecam Christiana Brandta. To jest w ogóle absolutnie poetyckie, piękne ujęcie. Myślę, że godne wielkich galerii europejskich.
To są obrazy, które mają w sobie magię niesamowitą. To są obrazy, które przedstawiają krajobrazy nocą. To było takie nowum właściwie wśród Austriaków. Oni zaczęli studiować naturę, zaczęli studiować pejzaże, ale przede wszystkim skoncentrowali się na pejzażu nocnym. I te obrazy, które przedstawiają wschody, zachody księżyca, zachody słońca, są naprawdę niesamowicie chwytające za serce. Ciężko oderwać od nich wzrok. Właściwie chciałoby się powiedzieć tak ładne, że aż czasami to jest niemożliwe, że obraz tak ładny może być tak wartościowym i tak znakomitym dziełem sztuki.
Mówimy także o obrazach Michaela Wutkego. To jest z kolei austriacki, XVIII-XIX-wieczny artysta. I też zwracam uwagę na jego obraz Wschód Księżyca. Naprawdę piękny, nastrojowy. Przenosi nas troszkę do innego świata, do innego poetyckiego myślenia. Takie też pejzaże wtedy pojawiały się i były chętnie kupowane przez kolekcjonerów. One cieszyły się po prostu uznaniem.
Pejzaż to był gatunek malarstwa, który był bardzo pożądany przez kolekcjonerów. Chętnie ludzie kupowali pejzaże. Każdy kocha pejzaże, każdy lubi usiąść w domu wygodnie i spojrzeć na piękne dzieło sztuki. Nie musieć silić się na jakiekolwiek analizy ikonologiczne, ikonograficzne. Po prostu siada i zanurza się w tym dziele sztuki, które naprzeciw siebie widzi.
Przecież my mówimy o malarstwie, które miało jaką funkcję w tamtych czasach, 200-300 lat temu? Miało zachwycać, przenosić do jakiegoś miejsca, które pewnie nigdy byśmy oczami własnymi nie zobaczyli. Miało nas pobudzać do refleksji, bo na przykład podejmowało temat biblijny, mitologiczny i takie obrazy także znajdują się w tej kolekcji.
Było malarstwo, które miało służyć celom dydaktycznym, propagandowym, tak jak chociażby malarstwo zwane wielkimi storiami, czyli malarstwo, które bazowało na tematyce religijnej i mitologicznej bądź historycznej. To było to najcenniejsze malarstwo, które było najwyżej cenione, najwyżej opłacane, no ale było też malarstwo, które miało służyć po prostu przyjemności, miało zaspokajać takie nasze codzienne potrzeby estetyczne.
Wspaniały obraz w Państwa kolekcji Judyta z głową Holofernesa. Wspaniałe dzieło sztuki, które można kontemplować i właściwie zatrzymać się przy nim na dłużej.
Tak, jest to wyjątkowy obraz, pochłaniający swoją tematyką i pochłaniający swoją formą artystyczną. Jest to kopia obrazu Cristofano Aloriego, którego oryginał znajduje się w Palazzo Pitti we Florencji. To bardzo wierna kopia, jak chodzi o wielkość obrazu, dosłownie centymetry tylko różnią wielkość tego obrazu. Jak chodzi o podobieństwo, fakt, że twarz Judyty jest może troszeczkę nie tak do końca wiernie malowana. Judyta, która znajduje się we Florencji, posiada bardziej delikatne, bardziej dziewczęce lico. Aczkolwiek całość namalowana jest bardzo wiernie, odtworzona jest bardzo wiernie. Wyjątkowo dobrej klasy kopia i wyjątkowo dobrej klasy obraz.
No to ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną kopię, a może to nie kopia, a może to oryginał. Żołnierze grający w karty, XVII-wieczny obraz znajdujący się w kolekcji Dąbskich, absolutny Caravaggio.
To nie jest kopia. To jest akurat obraz, który malowany jest w duchu karawagionistów. Faktycznie i kompozycja, i kolorystyka, i nastrój tego obrazu.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Taki holenderski karawagionista. Któż to mógł namalować? Malarz, który był zafascynowany, zauroczony twórczością Caravaggio, który być może wyjeżdżał do Włoch i tam w bractwach Childesbendu uczył się wśród innych malarzy z północy przyjeżdżających do Włoch. I faktycznie i kompozycja jest taka jak u Caravaggio, światło wpada troszeczkę z boku, obraz w ciemnej tonacji barwnej.
I podkreślony, ekspresji na twarzach.
Raz, że ekspresja na twarzach, aż przerysowana momentami. A dwa, że tylko niektóre partie ciała są podkręcone światłem, podświetlone, wydobyte, wręcz przerysowane. To, co było charakterystyczne dla sztuki Caravaggio i dla sztuki pięknego baroku.
Mówimy o kopiach, ale przecież także zwracamy uwagę na to, że w czasach wieku, nie wiem, XVII-XVIII kopia była czymś, no nie chcę powiedzieć równie ważnym jak oryginał, ale cała masa osób chciała po prostu mieć u siebie wielkie dzieło. Nie było ludzi najzwyczajniej w świecie stać na oryginał, więc kupowało się szlachetną kopię. Dzisiaj tak traktujemy kopię, uważając, że jest to mniej wartościowe malarstwo. Wtedy tak tego nie postrzegano.
Wtedy zupełnie inaczej postrzegano malarstwo i zupełnie inaczej postrzegano kopie. Wręcz przeciwnie. Kopie były bardzo pożądanym rodzajem malarstwa. Już w 1666 roku utworzono paryską filię Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie i tam studenci mogli jechać, dostawali stypendium, mogli się utrzymać, ale mieli wykonywać kopie obrazów, które mieli przywozić ze sobą, więc było to w dobrym duchu malowanie kopii. A co więcej, kopie były po to malowane, żeby każda galeria malarstwa europejskiego, taka jak i nasza, oczywiście nie mogła sobie pozwolić na to, by mieć oryginał danego obrazu, bo to nawet dzisiaj byłoby to niemożliwe. Więc zamawiano kopie i te kopie uzupełniały Galerię Malarstwa Europejskiego. U nas, dla nas kopia to jest coś gorszego, jakaś podróbka, falsyfikat niemalże. Nie, ale tak kiedyś nie było. To było tak samo wartościowe dzieło sztuki. Wiadomo, że nie aż tak bardzo, ale jednak wartościowe i pożądane.
Bardzo ciekawym działem w kolekcji Dąbskich są martwe natury. Publikacja, o której dzisiaj rozmawiamy, na pierwszej stronie tej publikacji, martwa natura Johanna Drexlera. Kilka tych fantastycznych martwych natur u Państwa się znajduje. Rzeczywiście niezwykle efektowne obrazy.
To są takie piękne, efektowne obrazy, kwintesencja malarstwa.
XVIII-wiecznego,
gdzie mamy do czynienia z martwą naturą, ale martwą naturą wzbogaconą kwiatami, ptakami, owocami,
motylami,
różnego rodzaju innymi jeszcze elementami. To wszystko spowite jest w ciemnej tonacji barwnej i te drobniutkie elementy, które budują nastrój, charakter bajkowy, niemalże świat, są zaakcentowane i kolorem, i światłem. Są wyjątkowo piękne. Ta martwa natura, która zdobi katalog Galerii Dąbskich, to jest jedna z moich ulubionych martwych natur.
Absolutnie przepiękna. Wiemy, że kolekcja Łukasza Dąbskiego liczyła niemal 300 obrazów. U Państwa znajduje się około 163. Co stało się zresztą? Gdzie szukać tych pozostałych dzieł z galerii, z kolekcji Dąbskich?
W galerii posiadamy 163 obrazy, aczkolwiek na stałej ekspozycji znajduje się ich około 90. Nigdy nie jest tak, że cała kolekcja jest wystawiana, ponieważ niektóre obrazy wymagają prac konserwatorskich, a niektóre obrazy są wypożyczane na wystawy czasowe do innych muzeów. Ale jak chodzi o to, co się dalej stało z kolekcją, no cóż, w latach 20. została ona podzielona i część obrazów, ponad 60, została przewieziona do Lwowa, do galerii, a reszta została u nas w Rzeszowie. Z myślą właściwie utworzenia muzeum, które było już planowane od początku XX wieku.
Myślę, że pięknym wydarzeniem mogłoby być scalenie całości, przynajmniej na chwilę, przynajmniej na jakąś jedną wyjątkową wystawę. Wchodzi to w ogóle w rachubę?
Myśleliśmy o tym już niejednokrotnie. To nie jest takie proste. Proszę mi wierzyć, że gdyby to było osiągalne przez ostatnie dziesięciolecia, to by to zostało zrealizowane. I gdyby to było możliwe dzisiaj, też byśmy o to zabiegali. Dzisiaj nie możemy tego zrobić z kilku przyczyn. Między innymi wojna, jaka jest prowadzona w Ukrainie, to już w ogóle eliminuje możliwość jakiegokolwiek podjęcia dialogu. Choć podjęliśmy takie próby jako Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, No cóż, miejmy nadzieję, że z czasem kiedyś faktycznie będzie taka sposobność, żeby wystawić obrazy i pokazać całą galerię. No byłoby to coś niesamowitego, bo właściwie nie wiemy tak naprawdę, ile w Lwowie tych obrazów się zachowało do dzisiaj.
Wszystko przed nami. Jaką wartość nie tylko kolekcjonerską, ale także materialną ma kolekcja Dąbskich? Czy można o takiej wartości mówić?
Jest to ogromna wartość. Po pierwsze historyczna, sentymentalna dla nas, artystyczna. No i oczywiście ogromna wartość, jak chodzi o stronę finansową tej kolekcji. To nie ulega wątpliwości. Tutaj oczywiście o wycenie obrazów rozmawiała nie będę, aczkolwiek są to dzieła bardzo wysokiej klasy, a co za tym idzie, ich wartość jest ogromna.
Proszę Państwa, katalog, album Galeria Dąbskich to bardzo dobre fotografie wszystkich 163 dzieł malarstwa europejskiego. To także 39 barwnych sztychów przedstawiających lodże watykańskie. To również kalendarium wydarzeń związanych z kolekcją, ciekawe opisy losów kolekcji w Rzeszowie z archiwalnymi fotografiami. To szczególnie Państwu polecam. Zobaczą Państwo wnętrza ratusza, muzeum dziś etnograficznego, gdzie prezentowano obrazy z Galerii Dąbskich. W książce znajdują się także, na co zwracam wyjątkową uwagę, biogramy wszystkich artystów, których dzieła tworzą kolekcję Dąbskich. To bardzo ciekawa część książki, uzupełniająca wiedzę o historii sztuki.
Oprócz tego, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak ci artyści byli ze sobą powiązani, gdzie oni studiowali, czego oni się uczyli, w jakich pracowniach się uczyli, to są podane biografie artystów. Możemy zobaczyć właśnie, jak oni podróżowali, jak te wszystkie prądy artystyczne przenikały się, kto u kogo studiował, jak w wypadku malarstwa austriackiego.
To jest
bardzo ciekawe, jakie były ich perypetie życiowe. Życie prywatne, no to wszystko jest bardzo ciekawe.
Michał Wódkę studiował u Branta, potem przejął też niektóre tendencje jego malarstwa, ale tworzył też własne kierunki, własne jakieś pomysły.
Następnie Schönberger u niego studiował. Jest to materiał, który bardzo wzbogaca tą publikację.
Galeria Dąbskich, wydawnictwo jubileuszowe, mam wrażenie, wymagało niezwykłej pracy, determinacji, jakiejś skrupulatności nadzwyczajnej. Jak powiedziałem, wszystko to świetnie się udało, więc proszę panią, która redagowała to wszystko, by zechciała pani powiedzieć kilka słów na temat pracy nad tym katalogiem, tym albumem.
Właściwie przez półtora roku nie miałam życia. Faktycznie człowiek, gdy pracuje nad daną publikacją, to przynajmniej ja, pochłonięty jest bez reszty. Jest to praca, która wymaga skupienia, praca nad samym katalogiem, bo trzeba tutaj odróżnić część katalogową, właściwą, która koncentruje się na tym, by obrazy zostały przekazane do fotografowania, by zostały zmierzone, by zweryfikowane zostały podłoża.
Czyli każdy obraz trzeba wziąć do ręki.
Tak, każdy obejrzeć, każdy zmierzyć, opatrzyć komentarzem. To jest jedna część, ta właściwa, katalogowa. Trzeba było zweryfikować i tytuły, i artystów niektórych prac, dodać atrybucje. To też jest niemała praca, którą trzeba wykonać. I dosyć żmudna praca. Cóż, następnie opatrzyć komentarzem, wyszukać materiał archiwalny, ikonograficzny, żeby ta publikacja była raz ciekawsza. Dwa, bardziej pełna, no a trzy, bardziej atrakcyjna dla czytelnika.
Co tak, dzisiaj czytelnik, widz wymaga jakości, wymaga precyzji, wymaga też jakiejś takiej refleksji słowem, ponieważ tego typu wydawnictw na rynku sporo, by widza zauroczyć, zachwycić, no potrzeba czegoś więcej.
Tak, i trzeba znaleźć taki złoty środek, bo jeden czytelnik potrzebuje bardzo obszernych komentarzy, a właściwie młode pokolenie zmierza ku temu, żeby komentarz był krótki, treściwy i na temat. Więc chcieliśmy tutaj zawrzeć taki złoty środek, żeby zawrzeć wszelkiego rodzaju informacje, nie przesadzając z objętością tekstu, żeby to nie powodowało jakiegoś znużenia u czytelnika. A miejmy nadzieję, że jeszcze dodatkowe publikacje, które będą uzupełnieniem, tak niebawem pejzaż, którego wystawa będzie w drugiej części 2026 roku, będzie takim jeszcze pendant, żeby można było dopowiedzieć, dopisać dalszą część tej kolekcji, tego malarstwa.
Zachęcamy Państwa, by obejrzeć po pierwsze Galerię Dąbskich w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, ale także by sięgnąć po to wydawnictwo. Nie tylko dlatego, że Muzeum Okręgowe w Rzeszowie obchodziło jubileusz 90-lecia, ale publikacja, którą Państwu polecamy, naprawdę jest wyjątkowym spotkaniem z malarstwem europejskim. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Pani Dorota Rucka-Marmaj, historyczka sztuki, krytyczka sztuki, autorka publikacji Galeria Domskich, wydanie jubileuszowe. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję Panie redaktorze. Dziękuję Państwu za uwagę.
Ślady Pegaza.